Najmilsi, podejmę obecnie temat, który jest najważniejszy dla każdego człowieka. Bowiem, jak mówił poeta, możecie wymknąć się życiu, ale nie wymkniecie się śmierci. Można to życie jakoś obejść, udawać, że się nie żyje, żyje się jakby się nie żyło. Żyć na niby. Żyć na pół etatu, ćwierć etatu. Tak ślizgać się po powierzchni życia. Ale z każdą sekundą zmierzamy ku śmierci. I to podejście do śmierci może być różne. Może być skrajnie niedojrzałe. Najmilsi, mam wielu znajomych, którzy pracują za granicą. Tam nastała, można powiedzieć, pogarda Boga, bezbożność. Laicyzacja totalna. Opowiadają mi, jak wygnają ich pogrzeby. Taki pogrzeb na zachodzie przypomina piknik. Zjeżdżają się oczywiście ludzie, którzy zostali powiadomieni o pogrzebie. I o wszystkim się mówi, tylko właściwie nie o śmierci, w sensie ścisłym. Może konkretnie, nie mówi się o Bogu, o odpowiedzialności przed Bogiem. Przecież mówiąc o śmierci, ten nieskończenie najważniejszy aspekt to jest odniesienie do Boga. Człowiek staje w chwili śmierci przed Bogiem. Staje na sądzie Bożym. Nieskończenie najważniejsza chwila egzystencji człowieka, decydująca o stanie jego wieczności. Albo przeklęte wieczne potępienie, wieczna męka, gehenna, wieczne cierpienie, hańba, nienawiść, strach. Albo wieczna chwała, radość we wspólnocie z Bogiem. Kochani, w piekle nie ma żadnego dobra, żadnej lojalności, żadnej miłości. Tam wszyscy wzajemnie się niewyobrażalnie nienawidzą, nienawiścią demoniczną. Wszyscy widzą zło swoje i innych. Zło. Zło, które potęguje ich cierpienie. I taki pogrzeb na zachodzie polega na tym, że się właśnie zakłamuje prawdę o odpowiedzialności przed Bogiem. Wszyscy mówiąc kolokwialnie, przepraszam za słowo, tak jakoś dość drastyczne, rżną głupa. A więc jakoś dziwnie się uśmiechają. Nie wiadomo, co to jest, z jakiej okazji się spotkali, to jest piknik, czy to jest pogrzeb, nie wiadomo, co to jest po prostu, nie? Byle tylko nie powiedzieć o Bogu, o odpowiedzialności przed Bogiem. Tymczasem najmilsi, człowiek nie musi bać się Boga. Bóg nie jest jakimś tyranem, którego trzeba się bać. I śmierci też nie trzeba się bać, jeżeli człowiek żyje w zgodzie we wspólnocie z Bogiem. A więc w chwili śmierci obnaża się kondycja duchowa człowieka. Cała prawda o człowieku. Cała prawda o jego wierze albo niewierze. I dlatego wszelka mądrość, nieskończona mądrość każdego człowieka polega na właściwym przygotowaniu się do śmierci. Tu nie chodzi, żebyśmy żyli w stanie jakiejś obsesji, myśląc tylko o śmierci, memento mori. Patrzyli, jak to się mówi, próbując zohydzić stan duchowny, patrzyli tylko w ziemię albo gdzieś tam, albo nie wiadomo co, czy w trumnach spali. Dla Boga nie ma śmierci. To jest najważniejsze. Bóg jest życiem, samym życiem. Dawcą życia. I w Bogu, kto jest wierny Bogu, jest zwyciężający. W Bogu jest tylko życie. I On obdarza tym życiem. Nie tylko tym życiem w sensie ziemskim, biologicznym, ale także przede wszystkim tym życiem nadprzyrodzonym. I pojęcie życie w Ewangelii według świętego Jana oznacza właśnie, że zbawienie wieczne. Zbawienie wieczne. A więc właściwa, w cudzysłowie, filozofia życia to budowanie wspólnoty z Bogiem. Wtedy, gdy człowiek buduje wspólnotę z Bogiem, nie musi myśleć wprost o śmierci. To jest genialne, doskonałe przygotowanie do śmierci. Wspólnota z Bogiem. Troska o Boga, żeby Bóg był nieskończenie najważniejszy. Żeby żyć w Nim we wspólnocie. I ci, którzy żyją we wspólnocie z Bogiem, śmierci nie muszą się lękać. Bo jeżeli Bóg stoi za kimś takim, jeżeli jest z Nim, to nie ma takiego wroga jak śmierć. Właściwie śmierć, tak jak u świętego Franciszka, staje się siostrą. Tak jak mówił Franciszek, zaraz wam zacytuję te słowa świętego Franciszka. Tego nazywał śmierć. Nazywał siostrą. Panie, bądź pochwalony przez naszą siostrę, śmierć cielesną, której żadny żyjący człowiek ujść nie zdoła. Ale uwaga, zobaczcie, co dodaje. Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają. Którzy w grzechu śmiertelnym konają. Błogosławieni ci, którzy odnajdują się w Twojej świętej woli, albowiem po raz wtóry śmierć im krzywdy nie czyni. A autor Apokalipsy napisze: błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. A więc jeżeli ktoś umiera w Panu, już jest błogosławiony. Jemu śmierć nie wyrządzi żadnej krzywdy. Co więcej, ta śmierć jest początkiem niewyobrażalnej chwały, radości, której nic nie zmąci. Szczęściem. I na tym dzisiejszym naszym spotkaniu rekolekcyjnym ukażę wam kilka przykładów ludzi, którzy odchodzili z tego świata. Jakie było tego odejście? I w znaczeniu pozytywnym, i w znaczeniu negatywnym. Najpierw w znaczeniu negatywnym. Negatywnym. Korzystam ze swojej książki o Profesora do wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących. Najpierw świadectwo pewnego młodego człowieka na oddział onkologiczny miejscowego szpitala. Przywieziono mężczyznę z chorobą nowotworową płuc. Z powodu przeżytów raka na inne narządy stan zdrowia pacjenta był beznadziejny. Mimo złego stanu zdrowia mężczyzna zachowywał pełną świadomość i bardzo rozpaczał z powodu niechybnej śmierci. Lekarz, chcąc go pocieszyć, powiedział: czemu pan tak rozpacza? Te spracowane ręce świadczą o tym, że nie zmarnował pan życia. Wówczas chory odpowiedział: te ręce rzeczywiście są spracowane, ale co z tego, skoro są one puste, bo nie uczyniły niczego dobrego dla Boga? Mam dopiero 38 lat. Nie przypuszczałem, że tak szybko będę musiał odchodzić z tego świata. Życie przeciekło mi między palcami. Ja nie śmierci się boję. Zwróćcie uwagę. Nie śmierci się boję, lecz potępienia wiecznego. Czy Bóg przyjmie moją duszę, skoro całe życie go lekceważyłem? Zawsze usiłowałem się usprawiedliwiać, że mam rodzinę, pracę, potrzebuję odpoczynku. Dla Boga nigdy nie było czasu. Szkoda, że dopiero w obliczu śmierci odkryłem, że powinienem był żyć. Ale dla mnie jest już za późno. Za późno, za późno. Dla mnie już nie ma ratunku. Jestem przegrany, jestem potępiony na wieki. Dlaczego mnie pan o tym mówi? Czy ja jestem księdzem? Powiedział lekarz. Niech pan z księdzem o tym porozmawia. Rzekł lekarz i wyszedł z sali. Podczas swojego pobytu w szpitalu chory wielokrotnie wzywał kapelana szpitalnego. Targany niespotykanymi wyrzutami sumienia i lękiem o zbawienie wieczne. Nie mógł spokojnie odejść z tego świata. Okazywaniem lęku przed potępieniem wiecznym, wręcz rozpaczą, przerażał pozostałych pacjentów, z którymi przebywał w sali szpitalnej. Zachował się, jakby postradał zmysły, dostał obłędu. Dopiero obecność kapelana szpitalnego w miarę pobiegu czasu uspokajała go. No, kochani, nie ma pokoju dla bezbożnych. Jeżeli nie chcecie w Gehennie umierać, w przerażeniu, to bądźcie z Bogiem za pan brat, żyjcie w łasce oświęcającej. Dzisiaj zobaczcie, tyle ludzi, no ich nie ma właśnie, których powinien to powiedzieć, może w inny sposób, może wysłuchają to. Nie mają czasu dla Boga, zobaczcie, nie mają czasu. Gardzą Bogiem, gardzą Kościołem. Przecież Bóg działa w Kościele i poprzez Kościół. Zbawia w Kościele i poprzez Kościół. Lecz oni tym gardzą, kochani, gardzą. Tyle ludzi żyje w związkach niesakramentalnych. Przecież to jest życie w grzechu ciężkim, oczywiście. Pomijam tak zwane białe związki, nie? Że ktoś żyje jak brat siostrą, się zdecydował na coś takiego. Ale zdecydowana większość zapewne żyje w grzechu śmiertelnym. I powiem otwarcie, no narażę się, coś narażę. Trzeba być nieskończonym głupcem. Głupcem nieskończonym. Żeby żyć w grzechu. Żeby, można powiedzieć, zapetonować grzech po prostu. Żeby grzech stał się naturą. Kimże jest ten partner małżeński? Ten twój ukochany czy twoja ukochana? Że dla niego poświęcasz życie wieczne. Kimże jest? Choćby był miliard razy piękniejszy i bogatszy i wspanialszy. I wszyscy kochankowie najlepsi tego świata. Miliard razy lepsi, bogatsi, wspanialsi. Są niczym wobec zbawienia wiecznego, wobec Boga. Co ty w zamian dajesz? Czy chcesz przegrać żyjący w związku niesakramentalnym? Ludzie, chcecie przegrać zbawienie? Żaden człowiek nie jest warty zbawienia wiecznego, żeby dla niego poświęcić. Sprzedajesz za bezcen swoje zbawienie po prostu, żyjąc w takim związku. Bawiąc się w związku niesakramentalnym. W ogóle w grzechu. Nie chodzi zresztą o sam związek sakramentalny. Życie w grzechu ciężkim. Życie w grzechu ciężkim to jest po prostu potencjalne piekło. W grzechu ciężkim trzeba powiedzieć, jeżeli człowiek umiera w grzechu ciężkim, nie zdoławszy okazać skruchy, idzie na potępienie wieczne. Tego uczy Pismo Święte, poświadczają wszyscy święci, poświadcza nauka Kościoła wszystko. Całe doświadczenie egzorcyści. Ktokolwiek umiera w grzechu ciężkim i nie zdoła okazać skruchy, a często nawet nie jest w stanie do tego, bo nawet nie wyrzuca sobie to, że żyje w grzechu ciężkim. Nie żałuję za tego, no bo ma swój świat, swoją ideologię. To taki człowiek po prostu, nawet nie sam grzech jest najgorszy i trwanie w takim stanie, tylko to, że człowiek usprawiedliwia to, uważa, że tak powinno życie wyglądać. Nie? Grzech stał się naturą człowieka po prostu. Nie? Zobaczmy, ludzie tak się starają o swoje. Za złotówkę to by wydrapali oczy, nie? Tak są zachłanni po prostu, nie? Na to, co ziemskie, co fizyczne, co materialne. A pomijają coś nieskończenie ważniejszego. Dlaczego nie są zachłanni na łaskę Bożą, na łaskę zbawienia? Na to, co jest najkorzystniejsze dla człowieka, jak czym jest właśnie Bóg i zbawienie wieczne. Radość w niebie. Nieporównywalna z żadną radością tego świata. Dlaczego na to nie są zachłanni? Bezrozumni po prostu, bezrozumni. Jeżeli odrzucają Boga, to chyba nie ma większej bezrozumności, delikatnie mówiąc, niż właśnie taka postawa. A ilu jest takich, którzy właśnie takie wybierają? Kochani, śmierć została pokonana przez Chrystusa, utraciła swoje żądło. Właśnie dlatego, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Ale partycypują w tym zwycięstwie Chrystusa tylko ci, którzy pozostają wierni. Którzy przyjmą postawę życia własce uświęcającej. Śmierć druga, bo tak nazywa Biblia potępienie pierwsze, nie zagraża tym, którzy żyją razem z Chrystusem, którzy